Gość dnia.
Minęła godzina 13.10, rozpoczynam audycję Gość Dnia. Witam się z Państwem, Michał Siedlecki, a dziś moim Państwa gościem jest Pani Violetta Kulpa, poseł na Sejm RP. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Pana i witam Państwa.
No właśnie, spotykamy się pierwszy raz w studiu KRDP po ważnej chwili, po objęciu nowej funkcji. Ten mandat posła na Sejm RP stał się faktem. No to chwilę o tych kulisach, o tych pierwszych chwilach na Wiejskiej, jak one wyglądały?
Czy może przez pryzmat tego, że wielu posłów, posłanek znałam przez ten okres, kiedy działam już około 30 lat. Może nie było to aż tak bardzo stresujące, aczkolwiek no przyznaję, na pewno ten stres był w momencie złożenia ślubowania. Aczkolwiek jak marszałek poprosił nas tam na dół już bezpośrednio przy... W tym rzędzie przy prezesie Kaczyńskim stanęłam pierwszym, to już ten stres tak opadł. Nie było takiej sytuacji, że rzeczywiście to gdzieś tam powodowało paraliż czy inne reakcje organizmu. Nie, nie. Było bardzo przyjemnie, było bardzo miło. Zresztą bardzo się cieszę, że koleżanki i koledzy z klubu też przyjęli mnie bardzo serdecznie. Były oczywiście gratulacje i bardzo dużo gratulacji od mieszkańców Płocka, za co i regionu, i powiatu płockiego i innych miast i miejscowości w okręgu płocko-ciechanowskim. Za to bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pogratulowali i oczywiście no, bardzo szybko wzięłam się do pracy, bo po to tam zostałam powołana, po to zostałam obdarzona tym zaufaniem w ostatnich wyborach parlamentarnych, uzyskując około 18 tysięcy głosów. W związku z tym dla mnie to jest przede wszystkim wyznacznik do dalszej pracy i pokazanie, że nie zawiodę, będziemy ciężko pracować i będziemy dalej działać.
O tej pracy, o tych pierwszych interwencjach jeszcze będziemy oczywiście rozmawiać za chwilę, ale jeszcze o tych kulisach. Mówi pani, że pojawił się stres. Mi się wydaje, że pewnie też jakieś wzruszenie podczas ślubowania, no bo ta droga do Sejmu była dosyć długa i nie była łatwa.
Być może tak, tylko ja nie stawiam sobie jako za cel osiągnięcie mandatu posła, czy nie wiem, czy innych. Oczywiście no, to, co życie przynosi, to, co Bóg da, no, oczywiście się realizuje jak najlepiej, jak to jest możliwe z całych sił, żeby, tak jak powiedziałam, nie zawieść. Natomiast no, dla mnie tym momentem pierwszym takiej pracy społecznikowskiej, abstrahuję już oczywiście od życia szkolnego, bo też byłam gospodarzem zawsze klasy, czy na studiach również starostą. Natomiast już mówiąc o tej działalności samorządowej, w momencie powierzenia mi tego mandatu radnej w 2002 roku, te 22 lata pracy w samorządzie, wykonywania mandatu, nauczyło mnie jednego, że praca zaczyna się dzień po wyborach, nie zaczyna się tuż przed kolejnymi wyborami, przed skończeniem kadencji, tylko dzień po wyborach już zaczynamy pracować, bo to jest ciężka praca, na którą składa się mnóstwo interwencji, mnóstwo działań, problemów, rozwiązywania, które zgłaszają mieszkańcy, Polacy i w tym zakresie dla mnie nie jest to jakąś nowością, tak? No bo oczywiście to mnie już nauczyło pewnej ścieżki pracy i abstrahując już od skali problemów, czy też skali tematów, które pojawiają się w Sejmie, oczywiście niewspółmiernie więcej niż to, co realizowałam w samorządzie, to sama technika pracy, ona się nie zmienia, tak? Tam też są komisje merytoryczne, tam są posiedzenia, tam są spotkania klubowe, dokładnie to samo, co w Radzie Miasta, więc to nie jest nic nadzwyczajnego. Oczywiście poza problematyką, poza skalą tych działań i problemów. Natomiast zapisałam się również do komisji merytorycznych, komisji polityki społecznej i komisji kontroli państwa, a ostatnio również komisja dzieci i młodzieży, która jest nowo powołaną komisją od niedawna. I zresztą też bardzo chętnie, to jeśli mogę zwrócić się z apelem do młodzieży, do czy też do rodziców, bo znają problemy swoich dzieci, Zgłaszamy tematy do planu pracy Komisji Dzieci i Młodzieży do 5 września. W związku z tym, jeśli ktokolwiek z Państwa ma jakiś ciekawy temat, problem, nad którym należałoby się pochylić, omówić, szerzej go pokazać, to bardzo zachęcam do tego, żeby zgłaszać mi to chociażby za pośrednictwem maila sejmowego wioletta.kulpa@sejm.pl bądź na Messengera, na Facebooku też wielu z Państwa też pisze mi te wiadomości. W związku z tym do 5 września muszę zgłosić te tematy, ale bardzo chciałabym, bo też wyobrażam sobie pracę posła, tak samo jak radnej, nie w oderwaniu od mieszkańców, tylko właśnie we współpracy z mieszkańcami. To państwo, to wyborcy, to mieszkańcy czy Polacy nakreślają zakres merytoryczny omawiany podczas prac, bo to nie mają być puste tematy, tylko tematy, które rzeczywiście realnie są na czasie, z którymi problemami borykają się nieraz, czy dzieci, młodzież, czy też sami rodzice wychowując je, a często zderzają się z takimi trudnymi tematami w urzędach, bądź w innych jednostkach, które powinny służyć w podejmowaniu, rozwiązywaniu tych tematów, a niestety niejednokrotnie tak nie jest.
No właśnie, ta współpraca pomiędzy mieszkańcami a zarządzającymi w samorządzie, to jest coś, co wyszło z samorządu i to coś, co bez czego samorząd nie może istnieć. No właśnie, co jeszcze z tego doświadczenia samorządowego ponad 2 dekad obecności, chociażby w Radzie Miasta Płocka, przeniesie się i przełoży się na jeszcze lepszą pracę posła?
Znaczy, praca w samorządzie nauczyła mnie przede wszystkim słuchania i działania. To są takie 2 dla mnie wyznaczniki, priorytety, którymi powinien kierować się chyba każdy społecznik, niezależnie od tego, w jakim szczeblu, czy też samorządu, czy innych sfer działania społecznikowskie się znajduje. Bo to my jesteśmy po to, żeby służyć, a nie mieszkańcy, którzy mają na nas głosować tylko raz na 4 bądź 5 lat, w zależności od tego, który szczebel władzy. W związku z tym dla mnie te 22 lata samorządności nauczyło mnie przede wszystkim słuchania, nagłaśniania tych tematów, którymi zgłaszają się mieszkańcy. Niejednokrotnie wykraczały one poza mój mandat radnej i teraz właśnie nadchodzi taki moment, kiedy wiele tematów można będzie również z przestrzeni czasu, kiedy pojawiały się te tematy, wzruszyć i starać się coś z nimi zrobić, po to, żeby być może nie zawsze znajdzie się rozwiązanie, być może nie zawsze będzie ten temat do końca zakończony, ale najważniejsze, że pojawia się w przestrzeni publicznej jakaś informacja, że zainteresuje się szersze grono osób i być może to spowoduje wywarcie większej presji na rządzących po to, żeby dany problem, dany temat pozytywnie zakończyć w kontekście tych osób, które to zgłaszają.
Mówiła Pani o 18 tysiącach głosów, które oddano na Panią w wyborach parlamentarnych. No to duży bagaż, ale właśnie on bardziej motywuje czy bardziej przygniata?
Nie, to jest motywacja, w żadnej mierze to nie przygniata, czy też nie...
Nie jest ciężarem.
Nie jest ciężarem, broń Boże. To wręcz uskrzydla w dalszych działaniach, po to, żeby nie zawieść, po to, żeby pokazać, że to zaufanie, którym mnie obdarzono, nie jest czymś nadaremnym, czymś, co zostało tylko wyegzekwowane na podstawie PR-u i jakiejś tam kampanii, która mogła kogoś zainteresować. Nie, to jest pokazanie, to też jest forma ambicji, tak, że trzeba ambitnie podejść do tego zadania, tak jak do każdego zadania się podchodzi, że mam do zrealizowania konkretny cel, pokazania, że jesteśmy skuteczni, możemy działać, możemy wspólnie zrealizować wiele tematów pozytywnych w rozwiązaniu, bądź poszukaniu takiego rozwiązania, które doprowadzi do pozytywnego zakończenia tego problemu. Natomiast każdy oddany głos dla mnie jest na wagę złota, każde zaufanie to jest cenne i coraz bardziej będzie uskrzydlało, jeśli ta ilość oczywiście będzie rosła. Tym bardziej, że patrzę przez pryzmat chociażby działań w samorządzie i później tych wyborów, weryfikacji co 4, później co 5 lat, że zaufało mi coraz więcej Płotczan, zdobywałam największy wynik w wyborach samorządowych wśród wszystkich radnych i to uskrzydlało, to dawało siły, motywację do dalszej działalności jeszcze większej.
No właśnie, to teraz porozmawiamy o tych sprawach podejmowanych teraz z perspektywy ławy w Sejmie, bo to jest, proszę Państwa, tak, że zmieniła się skala odpowiedzialności, zmieniła się funkcja, ale ten Płock cały czas jest w sercu i o tym świadczą pierwsze interpelacje, które właśnie wokół Płocka krążą.
Tak, zdecydowanie. Pojawiały się w przestrzeni publicznej dosyć niepokojące informacje w kontekście rozwoju miasta Płocka, w kontekście CPK i budowy kolei dużych prędkości, kiedy to była mowa o tym, że wykreślono miasto Płock, że jakby odstąpiono, czy też są plany odstąpienia od realizacji tej nitki. W związku z tym podjęłam pierwsze działania, czyli interpelacja na podstawie tych informacji, które donosiły również lokalne media. W dniu 11 lipca złożyłam takową interpelację, została zarejestrowana w Sejmie 18 lipca i, proszę Państwa, do dzisiaj nie otrzymałam odpowiedzi od ministra infrastruktury, chociaż ma ustawowo 14 dni na udzielenie odpowiedzi, aczkolwiek koleżanka z ławy powiedziała mi, że czeka na jakąś odpowiedź już pół roku. Więc trochę dziwi mnie ta opieszałość rządzących, odpowiedzialnych za te ministerstwa, bo to nie jest mój wymysł, nie jest jakiś mój wyimaginowany problem, tylko to jest problem, który przedstawiam na podstawie tego, co zgłaszają Płoczanie. Zresztą żyję w tym mieście blisko 50 lat i wiem doskonale, jakie mamy problemy i z czym się borykamy od lat. Nie możemy sobie poradzić pomimo dwóch zakładów dużego ryzyka. Mamy bardzo duży problem komunikacyjny, wykluczenie komunikacyjne de facto. Nie mamy żadnych dróg ewakuacyjnych dwupasmowych, wyjazdowych z miasta Płocka w żadnym kierunku. W związku z tym jest to bardzo duży problem i gdzieś zawsze był ten Płock marginalizowany, pozostawiany na uboczu. Nigdy nie wzięto poważnie pod rozwagę rozwiązań komunikacyjnych, wyjazdowych dróg, tak jak to w innych miastach jest. Nawet Gostynin ma obwodnicę, ma w pewnych momentach chociażby tą rotacyjną dwupasmówkę. No już nie będę mówiła o Kutnie, jakie ma rozwiązania komunikacyjne, ale oczywiście to chodzi też o dojazd do autostrady w miejscowości Sójki, ale wracając do Płocka, przez tyle lat nie znaleziono żadnego rozwiązania komunikacyjnego, co skutkuje zarówno brakiem połączeń kolejowych, te, które zostały odbudowane za rządów Prawa i Sprawiedliwości, to oczywiście cieszę się, że przynajmniej te połączenia dalekobieżne gdzieś zostały wznowione, natomiast cały czas czekamy na częstsze te połączenia i jeszcze w innych kierunkach. Nie mamy tak naprawdę dobrych komunikacji w zakresie dojazdu autobusami. Mówię oczywiście o tych autobusach pozamiejskich, nie mówię o komunikacji miejskiej, bo każda firma, która gdzieś tutaj funkcjonowała, po jakimś czasie się zwija i twierdzą, że nie ma tutaj biznesu, nie mają interesu w tym, aby utrzymywać te linie. Tymczasem młodzież chce studiować w innych miastach, więc jak ma się komunikować z Płockiem? Mówimy o tym, że ubywa na mieszkańców Płocka, szczególnie ludzi młodych, no ale cały czas narzekamy na to i podkreślamy, że w innych miastach jest podobnie, więc no tutaj nie odstajemy od tego. Ja myślę, że to jest błędne myślenie, nie powinniśmy w ogóle jako włodarze tego miasta tak mówić, myśleć i jeszcze przedstawiać to informacji publicznej, że takie mamy uzasadnienie do tego, dlaczego nam ubywa mieszkańców. Bo rok do roku w ostatnim czasie ubyło nam 8 tysięcy mieszkańców. To jest bardzo duża skala, bardzo duży problem i ja bym tego nie bagatelizowała, nie zrzucała, że w innych miastach jest podobnie, więc w Płocku też może tak być. Nie. Musimy się postawić i zrobić wszystko, żeby zahamować tą sytuację. A zahamować możemy poprzez dobry układ komunikacyjny miasta Płocka, dobre połączenie, zarówno autobusowe, jak i kolejowe, przede wszystkim kolej dużych prędkości. A dlaczego mówię o tym, że to, co ukazało się w przestrzeni publicznej, jest celne? Dlatego, że w funkcjonuje jedyny dokument, którym jesteśmy ujęci jako miasto Płock, to jest uchwała nr 201 Rady Ministrów 24 października 2023 roku, jeszcze podpisana przez premiera Morawieckiego, mówiąca o programie inwestycyjnym CPK w etapie drugim w lata 2024-2030. I tylko do tego roku, do 30 roku są zagwarantowane środki finansowe w budżecie państwa na realizację dokumentacji STEŚ, czyli Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, w zakresie budowy linii kolejowej nr 5 i 50 na odcinku węzeł CPK Płock-Włocławek. Więc wszystko, co mówi teraz minister infrastruktury, czy też wiceminister infrastruktury, z którym spotkał się pan prezydent Nowakowski, ale dobrze, że się spotkał, bo to jest ważne, wykracza poza jego kompetencje. Bo on jest ministrem, załóżmy, do 2027 roku. Dokument, o którym rozmawiamy, zabezpiecza tylko tą dokumentację do 30 roku. Natomiast później mamy urwanie, nie mamy żadnych środków zagwarantowanych ani na decyzję środowiskową, ani na projekt techniczny i realizację. Formułę zaprojektuj i wybuduj, czego dowiedziałam się w zarządzie CPK, bo w takiej formule chcą to realizować. W związku z tym, ten dokument będzie oczywiście urealniany, będzie wznawiany prawdopodobnie albo w 29, albo na początku 30 roku w nowej perspektywie czasowej, bo tak jak mi powiedziano w Ministerstwie Infrastruktury, nie realizują tego na czas, nie wiem, 30-40 lat, tak jak my mamy WPF-y chociażby, tylko robią to w takiej perspektywie właśnie teraz tych 6 lat. A później będzie przedłużane na kolejny okres. Więc nie ma żadnego dokumentu, w którym mamy zagwarantowane jako miasto Płock realizację dalej tej inwestycji, a przede wszystkim kolei dużych prędkości. Więc to my powinniśmy przede wszystkim jako mieszkańcy Płocka, jako mieszkańcy regionu płockiego wywrzeć presję na rządzących, aby ten dokument został urealniony w takiej formule, że węzeł Płock-Włocławek byłby traktowany jako jeden z priorytetowych w pierwszej kolejności. Czyli w 2030 roku jest szansa, żeby wystąpić o decyzję środowiskową. Po jej uzyskaniu wyłania się wykonawcy realizacji tej inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj i realizuje się. I to jest możliwe do realizacji nawet do 35 roku. Tylko trzeba potraktować to zadanie jako priorytetowe. Dlatego potrzebna jest nasza wzajemna energia w tym zakresie, aby wywrzeć presję na rządzących po to, żeby ta inwestycja była wpisana jako jedna z pierwszych.
A to jest bardzo ważna informacja, kluczowa dla przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Płocka i jak najbardziej. Na koniec temat równie ważny, bo to jest tak, że Violetta Kulpa po tym, jak została posłem, jest w Warszawie, ale również w Płocku, bo właśnie tutaj powstaje biuro poselskie, które wkrótce zacznie działać. Teraz prace trwają na miejscu.
Panie redaktorze, dementuję. Nie jestem w Warszawie, tylko w Płocku. Tu mieszkam, tu żyję i tu zamierzam pracować. Nie tylko w Płocku, ale oczywiście na rzecz całego regionu. Natomiast w Warszawie, no, siłą rzeczy muszę być na posiedzeniach Sejmu i oczywiście jeśli są jakieś spotkania w jakichkolwiek ministerstwach, gdzie trzeba zadbać o to, czy też nawet nagłośnić sprawę Płocka i tematy Płocka, to dla mnie jest też to priorytetowe. Jak będzie trzeba, pojadę wszędzie, nie tylko do Warszawy, ale mogę i do Gdańska, do Poznania, do Krakowa, gdziekolwiek. Natomiast biuro tak, będzie funkcjonowało od września, w końcówce sierpnia już w zasadzie będzie gotowe, bo w tej chwili już kończą się prace remontowe, za chwilkę już podejmiemy się takiego delikatnego już dopieszczania tego lokalu w kontekście umeblowania. I od na pewno 1 września już zapraszam do lokalu na Okrzei 1A, lokal 3. To jest przy wyjściu z Duńskiej, na wprost wychodzi się na ten budynek właśnie na Okrzei 1A, praktycznie róg Kazimierza Wielkiego i Okrzei. Więc bardzo serdecznie zapraszam wszystkich Państwa, którzy chcą się ze mną spotkać. Oczywiście za chwileczkę udostępnimy wszystkie informacje również z telefonem i z adresem mailowym. Można zgłaszać również swoje problemy, tematy. Na dzisiaj ten, który jest dostępny, no to violetta.kulpa@sejm.pl. To jeśli ktokolwiek chce skomunikować się ze mną, czy za pośrednictwem Messengera, to bardzo proszę. Natomiast oczywiście zachęcam wszystkich do jak największego kontaktu, bo to też jest istotne, żebyśmy wymieniali się tymi informacjami, problemami. Ja bardzo chętnie będę Państwa głosem w dalszej drodze do ministerstwa bądź do Sejmu po to, żeby ten temat jeszcze bardziej został nagłośniony.
To jest bardzo ważna puenta naszej rozmowy, za którą serdecznie dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu bardzo serdecznie.